Julius Stone i aktualność jurysprudencji socjologicznej. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Punktem wyjścia jest prosty, ale kłopotliwy fakt. Prawo nie żyje w gablotach, lecz wśród ludzi, instytucji i konfliktów. Jurysprudencja, która odcina się od tego faktu, przypomina zadufanego kartografa, który rysuje piękną mapę, ale zapomina, że rzeki potrafią zmieniać bieg. Julius Stone, konsekwentny realista o słuchu wyostrzonym na prawne szumy tła, twierdził, że tylko spojenie trzech porządków daje prawdziwy obraz prawa. Chodzi o porządek analityczny, czyli logikę i pojęcia, porządek normatywny, a więc sprawiedliwość i ideały, oraz porządek empiryczny, czyli prawo jako narzędzie kontroli społecznej. Dlatego jego monumentalna trylogia stała się jednym z najżyźniejszych pól dla nowoczesnej jurysprudencji, systemowej, ale pozbawionej złudzeń, iż system kiedykolwiek domknie rzeczywistość. W pamiętnym skrócie Stone'a, prawo to i intelektualny gmach, i medium ideałów, i sieć procesów społecznych. Dopiero suma tych ujęć pozwala zrozumieć, jak naprawdę rozstrzygamy spory. Kiedy mówimy o osadzeniu prawa w procesach społecznych, nie jest to figura retoryczna. Chodzi o przywrócenie decyzjom prawniczym ich realnej geometrii. Przesłanki wnioskowań nie biorą się z próżni, lecz z interesów i roszczeń, z mapy napięć, nadziei i lęków, jakimi żyje społeczeństwo. Roscoe Pound, któremu Stone wiele zawdzięcza, nazwał te elementy postulatami jurystycznymi cywilizacji czasu i miejsca. W każdej epoce ludzie oczekują ochrony bezpieczeństwa, dobrej wiary w obrocie czy możliwości planowania życia, a prawo jest doraźnym kompromisem między tymi oczekiwaniami a kosztami ich realizacji. Jak pisał Pound, prawo musi być stabilne, ale nie może stać w miejscu. Stabilność bez uczenia się prowadzi do niesprawiedliwości, a ruch bez stabilności – do anarchii. Ustawy, precedensy i doktryny są więc narzędziami kalibracji. Nie muszą być wieczne, muszą być weryfikowalne przez doświadczenie. W ten sposób objawia się rola doświadczenia jako swoistej instytucji pamięci w systemie prawa. Oliver Wendell Holmes ujął to zwięźle, pisząc, że życiem prawa nie była logika, lecz doświadczenie. Nie jest to kaprys sceptyka, lecz reguła interpretacyjna, która nakazuje odróżniać piękną implikację od trafnej diagnozy. Logika porządkuje konsekwencje, doświadczenie wybiera przesłanki. Uwaga Holmesa. Choć pochodzi z wykładów sprzed przeszło wieku, wciąż pozostaje elementarzem dla sędziego i ustawodawcy. Zanim zbudujesz nienaganny dowód, zapytaj, czy nie zacierasz kluczowego kontekstu. Stone połączył intuicję z rzemieślniczą dyscypliną. Głównym instrumentem w jego warsztacie stały się kategorie iluzorycznej referencji. Ich zadaniem jest demaskowanie pojęć, które obiecują precyzję, lecz dostarczają jedynie mgławice znaczeń. Ratio decidendi o elastycznych konturach, klauzule generalne w rodzaju słuszności czy należytej staranności, doktrynalne skróty myślowe, wszystkie wyglądają na obiektywne, dopóki nie padnie niewygodne pytanie, do jakiego konkretnie zestawu faktów się odnoszą. Diagnoza Stone'a nie neguje ich przydatności, żąda jedynie, by sędzia i prawodawca uczciwie ujawniali realne racje stojące za wyborem. To przesunięcie akcentu z rzekomo czystej logiki ku jawnej polityce prawa nie jest kapitulacją. Przeciwnie, to fundamentalny wymóg odpowiedzialności w społeczeństwie pluralistycznym. Wątek samoograniczenia władzy odsłania fundamentalną prawdę. Prawo jest sztuką zarządzania ludzką siłą. Już Rudolf von Ihering dostrzegał, że siła ogranicza samą siebie nie z cnoty, lecz z chłodnej kalkulacji, dążąc do stabilności. W tym samym duchu Stone opisywał ewolucję od nagiej komendy do normy ogólnej, która ostatecznie wiąże także samego prawodawcę. Socjologia nazywa ten proces transpersonalizacją władzy, czyli momentem, w którym autorytet przestaje zależeć od cech jednostki, a zaczyna od relacji między urzędem, regułą i społecznym uznaniem. Prawdziwym probierzem praworządności nie są jednak normatywne deklamacje. O jej istnieniu świadczą te krytyczne momenty, w których władza świadomie rezygnuje z krótkoterminowej przewagi w imię nadrzędnej reguły. Dlatego tak centralne miejsce zajmuje zasada zgody, rozumiana jednak nie jako plebiscytowy aplauz, lecz jako proces deliberacyjny. Chodzi o komponowanie prawa z doświadczeń obywateli, tak by finalne rozwiązania były przez nich rozpoznane jako własne, a nie zadane z zewnątrz. Czym zatem są społeczne law jobs, czyli fundamentalne zadania prawa, które spajają wspólnotę? W skrócie, to niewidzialna architektura porządku. Prawo porządkuje nasze oczekiwania, kanalizuje zachowania w bezpieczne koryta i zapobiega sporom, zanim te zdążą wybuchnąć. Rozdziela także ryzyka i koszty, tworzy wspólne punkty odniesienia, które pozwalają nam koordynować działania. Wreszcie legitymizuje decyzje, zdejmując część ich ciężaru zarówno z barków obywateli, jak i z instytucji, które je wydają. Współcześnie jednak na pierwszy plan wysuwają się dwa zadania o szczególnym znaczeniu. Pierwsze to ochrona i dystrybucja uwagi publicznej. W epoce algorytmicznej walki o naszą uwagę, opinia publiczna przestała być jednolitym forum, a stała się archipelagiem odizolowanych komór. Prawo musi tu działać jak budowniczy mostów, wzmacniając sieć tam, gdzie grozi jej zanik debaty, na przykład poprzez wymuszanie przejrzystości automatycznych decyzji. Drugie zadanie to zarządzanie niepewnością technologiczną. Chodzi o znalezienie złotego środka. Normy muszą być na tyle ogólne, by objąć przyszłe, nieznane jeszcze przypadki, a jednocześnie na tyle konkretne, by ich egzekwowanie nie stało się aktem czystej arbitralności. Jurysprudencja socjologiczna, którą Julius Stone rozwijał w duchu Roscoe Pounda, postrzega prawo jako kluczowy węzeł w sieci kontroli społecznej. Słowo kontrola budzi opór, więc doprecyzujmy, nie chodzi o policyjny nadzór, lecz o cały ekosystem mechanizmów, za pomocą których wspólnota koordynuje i koryguje zachowania. Składają się nań zarówno prawo stanowione oraz orzecznictwo, jak i obyczaj, religia, etos zawodowy, a nawet reputacja czy bodźce ekonomiczne. Prawo państwowe jest w tym układzie jedynie wyspecjalizowanym narzędziem, nigdy jedynym. Jego skuteczność zależy od sprzężenia z innymi formami nacisku. Od tego, czy normy faktycznie wchodzą w krew społecznym praktykom. Kluczowa staje się transpersonalizacja władzy, proces, w którym rządzący poddają się zasadom uznawanym za wiążące także dla nich samych. Stąd centralna rola rule of law, rozumianego nie jako zbiór przepisów, lecz jako obyczaj panowania nad własnym panowaniem. To stan, w którym władza uznaje, że podlega regule, a nie dyktatowi chwilowej przewagi. Kryzys klimatyczny to najdoskonalsza ilustracja zjawiska, które Julius Stone opisywał jako nieustanną zmianę materiału regulacji, czyli ludzkiego świata, w którym prawo próbuje zaprowadzić porządek. Żaden przepis nie pozostanie wiecznie adekwatny, jeśli sama rzeczywistość, którą ma kształtować, ulega fundamentalnej transformacji. Klimat zmienia warunki naszego zbiorowego życia. Prawo, które ignoruje te nowe fakty, staje się jedynie dekoracją. Dlatego, idąc tropem Stone'a, musimy dziś mówić o planetarnych zadaniach prawa, obejmujących ochronę minimalnego standardu życia, zabezpieczenie ekosystemów i sprawiedliwe rozłożenie kosztów transformacji. Prawdziwa jurysprudencja socjologiczna klimatu nie jest jednak zbiorem szlachetnych deklaracji, lecz twardym mechanizmem kontroli. Państwa, korporacje i organizacje ponadnarodowe muszą podlegać regułom, które precyzyjnie wyznaczają cele redukcji emisji i obowiązki raportowania. Muszą też podlegać audytowi doświadczenia, bezlitosnemu mierzeniu realnych emisji, faktycznych skutków i poniesionych kosztów. Tu właśnie Oliver Wendell Holmes miałby swoje ostatnie słowo. Życiem prawa nie jest bowiem logika konferencji klimatycznych, lecz doświadczenie kolejnych fal migracji, katastrof pogodowych i strat ekonomicznych. Era cyfrowa rzuca prawu wyzwanie, którego Julius Stone nie mógł znać w szczegółach, ale którego logikę przewidział z proroczą intuicją. Jego jurysprudencja socjologiczna staje się dziś nieoczekiwanym przewodnikiem po świecie algorytmów, sztucznej inteligencji i danych masowych. To są właśnie współczesne law jobs, zadania prawa decydujące o kształcie życia wspólnotowego. Algorytmy decyzyjne coraz częściej stają się cichymi suwerenami naszego świata. Przyznają kredyty, selekcjonują kandydatów do pracy, szacują ryzyko ubezpieczeniowe, a w niektórych systemach prawnych nawet rekomendują wyroki. W optyce Stone'a mamy tu do czynienia z nową formą nagiej władzy, ponieważ algorytm działa bez reguły transpersonalizacji, czyli nie podlega normom, które sam stosuje wobec innych. Aby algorytm mógł zdać test Stone'a, jego decyzje muszą być przejrzyste, weryfikowalne i podatne na korektę. Inaczej staje się on formą technokratycznego absolutyzmu. Prawo cyfrowe to zatem przede wszystkim kontrola kontroli, stworzenie ram, w których algorytmy są zobowiązane do jawności i sprawdzalności. Prywatność w epoce cyfrowej nie jest fanaberią, lecz warunkiem ludzkiej godności. Człowiek bez prywatności staje się przezroczysty wobec władzy, a władza, która wszystko widzi, nie zna granic. Prawo ochrony danych osobowych, takie jak Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, jest właśnie współczesnym mechanizmem, który próbuje arbitralną moc technologii przekuć w regułę społeczną, wiążącą także tych, którzy dane zbierają. Pojęcie sprawiedliwości algorytmicznej to współczesne wcielenie odwiecznych pytań o dystrybucję dóbr i ryzyk. Kiedy system rekomendacyjny systematycznie faworyzuje jedną grupę kosztem innej, rodzi się fundamentalne pytanie. Czyje interesy zostały uwzględnione w kodzie, a czyje zignorowane? Stone uczył, że sprawiedliwość wymaga nie tylko jawnego bilansu, ale też mechanizmu korekty. Algorytm, którego decyzji nie można zakwestionować ani naprawić, jest zaprzeczeniem prawa. Jest techniczną formą tyranii. Dlatego audyt algorytmów nie jest ekstrawagancją, lecz fundamentalnym zadaniem prawa w XXI wieku. Aby teoria nie zawisła w próżni, proponuje ramowy protokół Stone'a, narzędzie dla legislacji i orzecznictwa. Po pierwsze, tworzymy mapę interesów, rozróżniając te indywidualne od społecznych i precyzyjnie przypisując koszty ich ochrony. Po drugie, definiujemy wskaźniki efektu, czyli minimalny zestaw danych, który pokaże, czy norma realnie zmienia zachowania, a nie tylko retorykę instytucji. Trzecim krokiem jest jawność wartościowania, otwarte przyznanie, które wartości wygrywają w razie nieusuwalnego konfliktu i dlaczego. Czwarty element to architektura egzekucji, opisująca zarówno środki przymusu, jak i miękkie bodźce, etykę, reputację, zachęty ekonomiczne, które razem tworzą sieć wsparcia dla normy. Piąty to klauzule kontrolne, redukujące iluzoryczne referencje przez progowe definicje i warunki falsyfikacji. Wreszcie szósty krok, pętla rewizyjna, z obowiązkową datą przeglądu i mechanizmem modyfikacji. To jest właśnie realna kontrola kontroli, nie pusta deklaracja, lecz zarządzanie cyklem życia normy. Zbadajmy zatem, jak jurysprudencja socjologiczna redefiniuje sprawiedliwość. Stone wskazywał, że sprawiedliwość prawna nie jest wiecznym, platonicznym ideałem, lecz dynamiczną funkcją trzech zmiennych, nieustannie rosnących ludzkich roszczeń, ograniczonych zasobów oraz mechanizmów, które mają łagodzić napięcia między nimi. Sprawiedliwość okazuje się więc nie metafizycznym absolutem, ale miarą tego, jak system prawny radzi sobie z dystrybucją dóbr i ciężarów. Skoro ludzkie potrzeby są nieskończone, a zasoby skończone, sprawiedliwość nie może polegać na utopijnej harmonii, lecz na uczciwie wypracowanym kompromisie. Kompromis ten ma jednak swoje granice. Nie wolno poświęcić minimum chroniącego godność człowieka. Stone odrzucał iluzję, że sądy i ustawodawcy mogą działać w sposób aksjologicznie neutralny. Neutralność bywa bowiem tylko pozorem. Brak świadomego wyboru wartości to również wybór, tyle że niejawny i często podyktowany przez silniejszego. Jurysprudencja socjologiczna każe mówić wprost, to dobro chronimy, a tamto ograniczamy, z takich a takich powodów. Dzięki temu aksjologia staje się częścią jawnego dyskursu, a nie retoryką szeptaną w kuluarach władzy. Sformułujmy na koniec 5 dyrektyw kontroli, które są jednocześnie ćwiczeniami z intelektualnej uczciwości. Po pierwsze, ujawniajmy wektor władzy, który dana norma wzmacnia lub osłabia. Po drugie, szacujmy jawnie koszty egzekwowania prawa w czasie. Po trzecie, wprowadzajmy pętle rewizyjne, które zamieniają stabilność w zdolność do uczenia się. Po czwarte, testujmy transpersonalizację władzy, czyli sprawdzajmy, czy rządzący potrafią podporządkować się regule, gdy jest to dla nich kosztowne tu i teraz. Po piąte, kalibrujmy klauzule generalne tak, by minimalizować iluzoryczne referencje. Słowa mają być zwornikami rozumowania, a nie zasłoną dymną. W świecie, gdzie normatywne deklamacje często maskują rzeczywiste mechanizmy władzy, myśl Stone'a wzywa do bezlitosnego pytania, czy reguły, które tworzymy, rzeczywiście wiążą tych, którzy je ustanawiają. Czy potrafimy zrezygnować z krótkoterminowej przewagi w imię nadrzędnej zasady, nawet gdy ta decyzja jest dla nas kosztowna? Dopiero gotowość do przegranej w imię wspólnej reguły odsłania prawdziwy probierz praworządności i pozwala odróżnić prawo od nagiej siły.